Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy bardzo serdecznie o tej porze już na rozmowy niedokończone, a właściwie na kontynuację rozmów niedokończonych z godziny 18.15. Służba zdrowia, pomoc społeczna i edukacja w Polsce, ocena oraz perspektywy. Nasi goście to pan senator Waldemar Kraska.
Szczęść Boże,
wiceprzewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Zdrowia. Pan senator Zdzisław Pupa, członek dwóch chyba komisji, jeżeli pamiętam, senackich.
Tak, tak.
Rolnictwa i rozwoju, tak? Gospodarczego.
Tak. Szczęść Boże, witam szanowni
państwa. Szczęść Boże, witamy pana senatora. Świeżego, bo nie tak dawno objął pan tę funkcję, myślę, oczywiście zaszczytną i powrót do parlamentu się dokonał. I jest pan też znany poseł Stanisław Orzuk. Witamy bardzo serdecznie. Pan senator, pan poseł jest członkiem też również kilku komisji poselskich.
Szczęść Boże, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.
Tak jest. No i także odpowiedzialny za struktury Prawa i Sprawiedliwości na pięknym Podkarpaciu. Także pozdrawiamy Podkarpacie w tym momencie, Podlasie i Podkarpacie. Panowie, no słuchałem część większą tamtych rozmów po godzinie 18.15. Właściwie możemy powiedzieć, że temat niewyczerpany. Bardzo konkretne przykłady tego, co się dzieje w służbie zdrowia, w pomocy społecznej, edukacji w Polsce. Myślę, że pewne takie dopowiedzenie, czy takie informacje w pigułce warto na początku tej części audycji, bo jest duża rzesza naszych słuchaczy, którzy teraz w ten czwartkowy wieczór słuchają Radia Maryja, a nie mogli wcześniej. Więc może w takich konkretach punktach przejdźmy do takiego pewnego podsumowania, a może coś nowego jeszcze dołożymy. Zaczynamy od czego? Służba zdrowia, pomoc społeczna, edukacja.
Służba zdrowia,
no bo jak to się mówi, najbardziej bliska chyba kwestia ciała, bo kiedy cierpimy, kiedy chorujemy, no wtedy jest no wielki problem. Jak to wygląda w całej Polsce, ale mamy przykłady też konkretnych miejsc. Bardzo prosiłem, pan senator Waldemar Kraska.
Tak, ojcze, no niestety służba zdrowia, jak to mówi porzekadło, szlachetne zdrowie, nie dowiesz jak smakujesz, jak się zepsujesz i dlatego w każdym to aście właściwie czy w karierze życzenia życzymy sobie dużo zdrowia i rzeczywiście tego zdrowia nam wszystkim
potrzeba, tak.
Nam wszystkim Polakom potrzeba, ponieważ ani pracownicy służby zdrowia, ani pacjenci, ani nawet ci, co zarządzają i organizują system ochrony zdrowia w naszym kraju, nie są zadowoleni z tego systemu. Systemu, który jest systemem niewydolnym, systemu, który nie jest przyjazny pacjentowi, systemu, który nie spełnia oczekiwanych nadziei też pracowników służby zdrowia, bo wiadomo, że to jest ich miejsce pracy. Oprócz tego, że wkładają serce, no też chcieliby godziwie zarabiać. No i myślę, że ci, co też organizują to, ten system ochrony zdrowia, nim zarządzają, czy na przykład dyrektorowie szpitali, czy dyrektorowie przychodni, też są z tego niezadowoleni, ponieważ no najczęściej ich firmy, czy to szpitale, czy przychodnie popadają w tarapaty finansowe, w kolejne zadłużenia, które z roku na rok niestety się pogłębia. I tak rzecz biorąc, od kilku lat już jakby poruszamy się w zaklętym kole, że nie widzimy jakby wyjścia z tego marazmu. Rząd ciągle mówi, że tych pieniędzy na ochronę zdrowia przybywa. Padają kolejne cyfry, które pokazują, że tych pieniędzy jest z roku na rok coraz więcej, a właściwie służba zdrowia się nie poprawia. I ciągle zadaje mi się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mimo nowych technologii w medycynie, bo świat bardzo szybko idzie do przodu i to, co używaliśmy 10 lat temu, w tej chwili praktycznie już jest nieużywane, są nowe sprzęty do diagnostyki, nowe techniki operacji, nowe leki, prawda, ta medycyna pędzi do przodu, no ale niestety za tym, że pojawiają się nowe technologie, one są niestety coraz droższe. I jeżeli prześledzimy plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, widzimy, że teoretycznie tych pieniędzy jest troszkę więcej, ale jeżeli skupimy się na konkretnych działach służby zdrowia, to widzimy, że te newralgiczne, jeżeli mówimy o lecznictwie szpitalnym, czy też lecznictwie specjalistycznym, na przyszły rok, czyli rok 2014, tych pieniędzy będzie mniej. No i prosty przykład, jeżeli na lecznictwo szpitalne w tym roku było zaplanowane 29 miliardów 700 milionów, to w przyszłym roku będzie 27 miliardów i 200 milionów, czyli 2 miliardy z hakiem mniej. Czyli te szpitale, które w tej chwili już cienko przędą, w przyszłym roku będą miały zdecydowanie jeszcze gorzej. Podobnie także jest z opieką specjalistyczną. No wszyscy narzekamy na długie kolejki, czy to do kardiologa, czy do innych specjalizacji. I te kolejki nie wynikają z tego, że tych lekarzy nie ma, bo ci lekarze są, tylko że Narodowy Fundusz limituje ich ilość przyjęć pacjentów i ma taki lekarz w poradni na dzień, załóżmy, przyjąć 10 pacjentów i ani jednego więcej, ponieważ za następnych pacjentów fundusz nie zapłaci po prostu. Więc to no, też to się wszystko rozbija, może nawet nie o kadry, nie o sprzęt, bo ten sprzęt w tej chwili praktycznie jest. Lekarze wykształceni, po polscy lekarze są świetnie wykształconymi fachowcami, a jednak wszystko się rozbija o te pieniądze i na porady, na przykład kardiologiczne, czekamy wiele miesięcy, nieraz no, zdarza się tak, że pacjent po prostu nie doczeka się już na tą wiedzę do specjalisty. My jako opozycja mówię, no wytykamy na komisjach, czy to w Sejmie, czy w Senacie ciągle, czy na spotkaniach z ministrem i z prezesem Narodowego Funduszu i pokazujemy, gdzie te pieniądze należy skierować, żeby, no bo wiemy, że tych pieniędzy no może nie przybędzie aż tak dużo, ale można je poprzesuwać i racjonalnie wykorzystywać w tych momentach, gdzie one są naprawdę potrzebne i będą efekty tego.
No właśnie, ludzie, czy lepiej powiedzieć naród, część społeczeństwa się pyta, w którym kierunku sprawy zmierzają, nie tylko jeśli chodzi o służbę zdrowia, ale o tych innych też aspektach powiemy, ale czy to jest tak, że tutaj rząd mówi bardzo jasno, kto będzie miał dobrą pracę, będzie miał pieniądze, będzie miał dobrą opiekę. Czy w tym kierunku idziemy, żeby na przykład były tylko taki podział na super kliniki, jakieś tam centralne ośrodki leczenia i gdzieś szpitale powiatowe, gdzie tych środków jest mniej. No i można powiedzieć taki podział na lepiej leczących się i gorzej leczących się. No bo ufam, że lekarze się kształcą wszędzie tak samo, chociaż też pewnie od różnych ośrodków zależy dużo. Jak to wygląda? Czy ktoś to pod uwagę bierze? Czy to po prostu jest tak twardo, zaczynają już mówić takim tonem?
Ojcze, ja myślę, że no, rolą państwa jest to, żeby zająć się głównie i mieć pod opieką te najsłabsze grupy społeczne, nie tych, prawda, którzy sobie w życiu jakoś poradzili i potrafią sobie doskonale radzić i zarobić duże pieniądze, ale są ludzie, którzy no, mimo najszczerszych chęci no, w tym życiu sobie jakoś nie radzą i im państwo, taka jest rola państwa, że powinno zapewnić to.
Konstytucja zapewnia równy dostęp, prawda?
Do służby zdrowia, tak. Oczywiście, prawda? Równy dostęp. Nie mówimy tutaj o bezpłatnym dostępie, bo to są dwa różne pojęcia, ale o równym.
O równym.
A w tej chwili tego nie ma, no bo jeżeli się czeka w kolejce na operację zaćmy, załóżmy 12 lat, no to niektórzy, prawda, mówią, że czy ja dożyję tej operacji. No, na wymianę stawu biodrowego podobnie. No, mam pacjentkę, która mówiła, że została zapisana na 2024. Mówi, pamiętam, że ja chyba nie dożyję tej operacji. I być może tak będzie. No, to są dramaty ludzkie, których no, trudno na tym przejść tak obojętnie i tylko patrzeć na procedury, na słupki finansowe, bo za każdym takim przypadkiem, za każdą taką procedurą kryje się czyjeś zdrowie, cierpienie, a nawet życie.
No właśnie. Więc jeszcze do tego będziemy powracać. Służba zdrowia to jest pomoc społeczna, edukacja w Polsce. Ja przypomnę, że dzisiaj już przedstawiono zarys budżetu, w którym rząd przewidział środki, jakie będzie miał po przejęciu tych środków z OFE. Natomiast jeszcze nie ma ustawy i nie wiadomo, czy tak będzie. Jeżeli tak nie będzie, to po prostu budżet będzie może się okazać niedorzeczny, bo Trybunał Konstytucyjny może orzec, że niesłuszne jest pobieranie tych zgromadzonych środków. Więc taka pewność też, no, budowanie na piasku tego budżetu, to jest bardzo niebezpieczne w tym kontekście tej sytuacji społecznej i edukacyjnej i zdrowotnej. Pan poseł Stanisław Orzuk, tak?
Proszę. Dokładnie tak jest, ojcze. Ja bym nawet dodał, że to nie tyle na piaskach, tylko to już mówimy o lotnych piaskach. budżet, absolutnie projekt budżetu, który jest procedowany w mojej komisji, Komisji Finansów Publicznych i nie tylko, jest niedorzeczny, powiem w ten sposób. Bo nieprawdopodobne jest, że oto niepełno dwa miesiące temu dokonywaliśmy nowelizacji budżetu państwa na 2013 i myśmy mówili jeszcze rok temu, że tamten projekt budżetu, że ten budżet wtedy przyjęty był niewiarygodny, niemożliwy do wykonania. Mieliśmy rację, okazało się, mieliśmy rację, natomiast rząd, pan Donald Tusk i minister Rostowski przedłożyli na 2014 podobny projekt budżetu. Powiem, że plan budżetu przygotowany przez rząd jest i procedowanie tego projektu jest niezgodne z konstytucją, czy też ze sztuką legislacji, czy też normalnie nawet z przyzwoitością. Dlatego, że do projektu budżetu wprowadza się, bazuje się na środkach finansowych, co do których wpływu do budżetu w przyszłym roku nie ma żadnego projektu, nawet ustaw. Powiem też, że oto w przyszłym roku będzie nadal podwyższona stawka VAT-u, wzrost akcyzy i to, co ojciec powiedział, zakładane pieniądze, które w świetle naszego prawa, zapisów konstytucji pochodziłyby z rabunku, bo to jest wywłaszczenie obligacji w otwartych funduszach emerytalnych na kwotę 15 miliardów złotych bez odszkodowań, jest niezgodne z konstytucją. Konstytucja mówi, że istnieje coś takiego jak instancja wywłaszczenia, ale jednoznacznie stwierdza za odszkodowanie. Natomiast zdanie o OFE, był to, wydaje mi się, największy przekręt nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie po II wojnie światowej i chyba przyjdzie taki czas, kiedy sprawy te zostaną wyjaśnione, bo ten system, przypominamy sobie wszyscy, został pod osłoną bagnetów, karabinów, hunty wojskowej w Chile tylko wprowadzony, natomiast żadne inne państwa w świecie, w Europie tym bardziej, nie zdecydowały się na takie rozwiązanie. Natomiast najdramatyczniejsze to jest, że rząd proponuje oszczędności, szuka oszczędności na grupach najsłabszych. Oczywiście są oszczędności w obszarze służby zdrowia, na planowane czy projektowane jakieś programy wieloletnie czy jednoroczne. Są oszczędności w zakresie opieki społecznej, są oszczędności proponowane na PFRON-ie. Są oszczędności, jeśli chodzi o sprawy realizacji zadań własnych czy zadań zleconych przez samorządy terytorialne. I tak bym mógł wymieniać w nieskończoność, natomiast nie o to chodzi. Chciałbym powiedzieć o tym, że są niewystarczające środki na opiekę społeczną, a jak ważny to jest temat, to parę może liczb konkretnych. I tu zastrzegam, podaję od razu źródło pochodzenia tych informacji, to jest Główny Urząd Statystyczny, nie dane Prawa i Sprawiedliwości, tylko Główny Urząd Statystyczny. W skrajnym ubóstwie w Polsce żyje ponad 2 200 000 osób. W tym to jest ponad 600 000 dzieci. Blisko 6,5 miliona osób
może
żyje.
Przepraszam, skrajne ubóstwo, to też wyobraźmy sobie, co ono oznacza. To już jest właściwie granica przetrwania biologicznego.
Egzystencji tak? biologicznej, mówmy o tym. Natomiast blisko 6,5 miliona kolejnych osób to żyje w ubóstwie relatywnym, takie określenie. Jest to poziom poniżej 50% przeciętnych wydatków ogółu gospodarstw w Polsce. Niestety tutaj te porównania, jeśli chodzi o poszczególne regiony kraju, też bywają bardzo ciekawe, zatrważające, dlatego że są pokazane no, kontrasty, bo na przykład w naszym województwie podkarpackim około 246 tysięcy ludzi, to jest prawie 12% w ogółu mieszkańców w Polsce, są to osoby, które powinny mieć zagwarantowaną pomoc z opieki społecznej. Jeśli chodzi natomiast o Polskę, to jest ponad 3 200 000 ludzi, czyli jest to 8,8%. Na to nie ma środków finansowych. Natomiast podałem wielkości skrajnego ubóstwa. Przerażenie musi budzić, że w skrajnym ubóstwie, jeśli chodzi o wskaźnik procentowy, to gorszy wskaźnik spośród 28 już krajów Unii Europejskiej jest tylko w Rumunii i Bułgarii. I czas zadać sobie pytanie, dokąd my zmierzamy. Dziura budżetowa 47,7, prawie 48 miliardów złotych, plus wątpliwe wykonanie dochodów z OFE 15 miliardów, plus pewne niewykonanie podatków VAT oraz podatków od osób fizycznych, od osób prawnych, doprowadzi do zapaści finansowej państwo polskie. Jeszcze dodam jedną rzecz. W tej chwili dług publiczny w Polsce szacowany jest już na kwotę około 1 biliona złotych. Ale to nie wszystko. Pamiętajmy jeszcze o zobowiązaniach cywilnoprawnych państwa polskiego wobec swoich obywateli. Na przykład sprawa składek emerytalnych, składek na ubezpieczenia społeczne. To jest kolejne około 2 biliony złotych. Jesteśmy na poziomie prawie 200% produktu krajowego brutto. I to musi niepokoić. I jeszcze jedna tylko liczba, dwie liczby, które niech będą porównaniem sytuacji gospodarczej, ale nie tylko gospodarczej, społecznej w Polsce. Samorząd terytorialny na koniec 2007 roku był zadłużony na kwotę 24,5 miliarda złotych. Na koniec ubiegłego roku jest to kwota ponad 70 miliardów złotych. To wszystko wystarcza, żeby naprawdę mówić o niebezpiecznej wręcz sytuacji państwa polskiego.
To pan poseł Stanisław Orzuk, jeszcze tutaj pomoc społecznej, nie tylko pan senator Zdzisław Pupa, bardzo prosimy.
Szanowni radiosłuchacze Radia Maria, ci odmiojcze, sytuacja, jeśli chodzi o pomoc społeczna, jest również w sytuacji bardzo trudnej, dramatycznej. Tutaj zasygnalizował problem już poseł Stanisław Orzuk, jak wygląda sytuacja związana ze skrajnym ubóstwem, z ubóstwem. I trzeba powiedzieć wprost, że według danych GUS-owskich 20% dzisiaj w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Tylko proszę posłuchać, szanowni radiosłuchacze, że tylko w Rumunii, w Bułgarii jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o Unię Europejską. Są sytuacje nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o tą sytuację dotyczącą dotyczącą ubóstwa wśród dzieci. W telewizji Trwam w audycji senator Kraska zwrócił uwagę na to, że 550 milionów rząd przeznacza na dożywianie dzieci. Natomiast podczas prac nad budżetem w 2011 roku minister finansów chciał ograniczyć tą kwotę już o 50 milionów złotych, czyli obciąć na dożywianie dzieci o 50 milionów złotych. Są to rzecz, sytuacje niepokojące, że tego typu działania rządu idą w kierunku właśnie uderzania, trzeba powiedzieć wprost, najbiedniejszych ludzi i tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia. Jeżeli byśmy przyjęli na przykład rok 2008 i przyjęli go jako 100%, to trzeba powiedzieć, że środki na pomoc społeczną dla powiatów w 2009 roku już stanowiły 76% tej kwoty. W 2010 już 64% kwoty z 2008 roku. A w 2011 56%, czyli o połowę praktycznie w 2011 było mniej pieniędzy w powiatach na pomoc społeczną. I to też pokazuje sytuację, że pieniędzy, że rząd zaczyna oszczędzać na ludziach najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy. Polityka prorodzinna, gdybyśmy popatrzyli na politykę prorodzinną, to widać, że jesteśmy w ogonie, można powiedzieć, państw na świecie, jeżeli chodzi o urodziny i narodziny dzieci. Ta polityka prorodzinna w Polsce praktycznie nie funkcjonuje. Poszczególne elementy działań na rzecz rodziny nie są sobą ani spójne, ani są powiązane, a działania rządu przede wszystkim prowadzą do ograniczenia środków, a tym samym praw dla rodzin korzystających z systemu zabezpieczenia społecznego. Trzeba też zwrócić uwagę, że W województwie podkarpackim uprawnionych do świadczeń rodzinnych jest około 180 tysięcy rodzin, w których mieszka 740 tysięcy osób. To jest 37%, można powiedzieć, całej populacji województwa podkarpackiego. Jest to 40 blisko procent. Sytuacja jest niesamowicie dramatyczna. Jeżeli chodzi o bezrobocie, to bezrobocie w województwie podkarpackim waha się na poziomie tak około 15-16%. Ta sytuacja jest różna w zależności od miesięcy, to są letnie miesiące czy zimowe. I teraz to bezrobocie będzie rosło, gdyż prace na drogach, w budownictwie będą ograniczane, wobec powyższego to bezrobocie będzie rosło. Więc są powiaty, gdzie to bezrobocie sięga więcej niż 20%. Skoro taka skala bezrobocia jest, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że również bieda wzrasta, że problemy w rodzinach, w gospodarstwach domowych będą coraz większe. I pytanie jest zasadnicze. Ku czemu zmierza rząd? Gdzie i jak widzi działania, które by pozwoliły zatrzymać tą sytuację? Niestety rząd nie widzi i nie podejmuje działań, które by skutecznie zahamowały problem bezrobocia, problem biedy, które by ograniczały, można powiedzieć, wyjazd zdolnej i uzdolnionej młodzieży za granicę. Nie widzi możliwości zagospodarowania wykształconej tu młodzieży w Polsce. Są to sytuacje, które muszą napawać ogromnym niepokojem, gdyż będąc w telewizji Trwam, dzwonił radiosłuchacz z telewizji Trwam i właśnie zwraca uwagę, że czyż nie zmierzamy w tym kierunku, aby ograniczyć populację Polaków do 15, może 18 milionów złotych. Jeżeli popatrzymy na sytuację osób, jeżeli popatrzymy na sytuację w służbie zdrowia, jeżeli popatrzymy na sytuację w szkolnictwie, jeżeli popatrzymy na sytuację można powiedzieć w pomocy społecznej, na bezrobocie, to widać wyraźnie, że zmierzamy w jakimś o kierunku, który dla Polaków jest niesamowicie dramatyczny i tutaj no, rzeczywiście apel do rodaków, aby podjęli wysiłek, który będzie zmierzał do takiej sytuacji, że ta świadomość nasza powinna się budzić, ta świadomość nasza powinna być właściwa, bo tutaj często nawet w kampanii wyborczej zwracałem uwagę na słowa Wicentego Witosa, który mówi w ten sposób, że Polski nie zbawi żaden geniusz, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. I tej świadomości nam narodowej potrzeba, tej mądrości narodowej nas potrzeba, tej konsolidacji narodowej nam potrzeba po to, aby zatrzymać tą tamet działań, można powiedzieć, które rząd chyba świadomie podejmuje, nie chroniąc osób najbardziej potrzebujących.
Pytanie takie do pan poseł chciałeś kwestię, ale takie, żeby nie zapomniał. Właśnie pytanie, świadomie czy nieświadomie, bo mogę być takim głosem adwokatu z diaboli, który powie tak, no dobrze, część ludzi może tak myśleć. Sytuacja gospodarcza jest jaka jest. Mówimy kryzys europejski, płynący od Stanów Zjednoczonych. No właściwie, no to są pewne tutaj dane, są pewne wskaźniki i tak gospodarka się rozwija, nie inaczej. Inaczej ten rząd, choćby chciał, jak najlepiej nie może wybrnąć, no bo taki ma budżet, takie ma możliwości.
Ale ojcze, tu jest konstrukcja, wydaje mi się...
Tak niektórzy myślą, czy będzie PiS, czy Platforma teraz jest, to są pewne stałe i tego się trzeba trzymać. Bo niestety media tak wpływają, mówiąc, że no, są pewne ograniczenia, można tylko tak albo tak.
Ale to się wmawia Polakom. Wmawia celowo Polakom, bo proszę zauważyć, konstrukcja gospodarcza, konstrukcja finansowa została tak zorganizowana, że ma się opłacić bankierom. No, banki stoją na tym szczeblu, można powiedzieć, dochodowości najwyżej i im się ma opłacić pożyczać, im się ma opłacić robić dobry biznes. Banki, proszę zobaczyć, w jakiej kondycji finansowej wszystkie tu w Polsce są, często też niepolskie banki, które funkcjonują na terenie Polski.
Większość niepolskich.
Większość, proszę zauważyć, w kolejnych hierarchii są wszystkie firmy energetyczne, które no, i proszę gdybyśmy popatrzyli na dochody tych firm, gdybyśmy popatrzyli na zyski tych firm, gdybyśmy popatrzyli na uposażenie pracowników w tych firmach, to jest bardzo duże. Kolejno w hierarchii firmy wszystkie telekomunikacyjne zarabiają na Polakach, no zarabiają na obywatelach, trzeba powiedzieć wprost. I to są firmy z reguły, które nie są w rękach polskich, z kapitałem polskim.
Ale te firmy powiedzą tak, no my gdybyśmy popatrzyli, chcieliście sprzedać.
Gdybyśmy popatrzyli na sieci handlowe, gdzie to są też kapitał niepolski. I trzeba powiedzieć wprost, że w bankach na przykład wynosił zysk za ubiegły rok 16 miliardów złotych. To te banki zarobiły w Polsce na Polakach 16 miliardów złotych, które praktycznie mogą sobie wyprowadzić na zewnątrz kraju. Jeżeli ten bank nie jest polski, no to wyprowadza oczywiście pieniądze poza granicę kraju. Szacuje się, że około 100 miliardów złotych co roku jest wyprowadzanych pieniędzy na zewnątrz naszego kraju.
Ale to, ojcze, do tego, co ojciec powiedział, ja się już pogubiłem. Ja słyszałem z trybuny sejmowej z uderzaniem pięścią w pulpit ze strony Donalda Tuska, premiera, czy Jacka Rostowskiego, Wincenta Rostowskiego. Nie było kryzysu. Kryzys łomotał do drzwi Polski, a myśmy wspaniale zadziałali. Kryzysu nie było. We wrześniu przecież na konferencji prasowej pan premier ogłosił oficjalnie koniec kryzysu. Jaki kryzys? Jaki kryzys? Ale nie chcę komentować słów wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska z pierwszego exposé 2007, gdzie tam naliczono, fachowcy naliczyli 270 kłamstw, które nie zostały zrealizowane. Nie chcę mówić o tak zwanym drugim exposé, tylko może o paru konkretach. Fundusz Pracy nie są to pieniądze stricte budżetowe, tylko zaliczone do systemu finansów publicznych. Są to pieniądze składkowe przedsiębiorców. Jakim prawem minister Rostowski blokuje Fundusz Pracy i zostały wyeliminowane roboty interwencyjne, roboty publiczne? Hipokryzja tego rządu nie zna granic. Oto z wielką troską minister pracy Kamysz Kosiniak mówi, że zwrócił się do ministra finansów o odblokowanie części tego funduszu, 500 milionów celem przeznaczenia na pracę interwencyjną. Ale z Ministerstwa Finansów do mojej komisji ten wniosek nie trafia. I takie opowieści trwają przez ponad pół roku. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o tak zwane oszczędności, słyszymy, że oto rząd, tanie państwo realizuje, zablokował w sferze wydatków w sektorze publicznym płace i nie ma podwyżki płac. Szanowni Państwo, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że w przeciągu ostatnich 4 lat na nagrody w ministerstwach wypłacono 473 miliony złotych. Idźmy dalej. Mówił premier w 2007 roku, że rozprawi się z każdym z najbliższego jego otoczenia, jeśli powie nawet, wspomni o podwyżce podatków. Podatki są podwyższane. Stawka VAT będzie podniesiona do poziomu obecnego na następne 3 lata, a miała się skończyć ta podwyższona stawka VAT-u na koniec tego roku. Wzrost akcyzy. Ale idźmy dalej. To, co kolega senator tutaj zaczął mówić. Jeśli chodzi o sieć tych sklepów wielkotowarowych, one praktycznie w majestacie obowiązującego w Polsce prawa nie wykazują podatku dochodowego. Natomiast obrót to jest na poziomie wpływu do budżetu VAT-u, czyli w granicach 130 parę miliardów złotych. Podatki, jakie płacą, podatki od nieruchomości w granicach 650 milionów. Idźmy dalej, banki. Wielokrotnie z trybuny sejmowej słyszałem informacje z ust ministra Rostowskiego, że wprowadzenie podatku od czynności bankowych, czyli podatku bankowego w skrócie, jest niezgodne z prawodawstwem unijnym. Jakim cudem, skoro 11 państw w Europie, państw członków Unii Europejskiej, taki podatek od czynności właśnie bankowych wprowadziło? Czy należy tak iść, żeby kosztem najsłabszych, tych, którzy wymagają opieki społecznej, kosztem oświaty, kosztem edukacji, kosztem nauki, szukać oszczędności w dziurawym budżecie? Ciekawa statystyka została podana na podstawie opracowań finansowanych przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Mianowicie przebadano 137 państw w świecie pod względem tak zwanej przyjazności prawnej dla przedsiębiorstw. Polska znalazła się na naprawdę niechlubnym 123 miejscu. Czy my dbamy o rozwój, o tworzenie nowych miejsc pracy, o rozwój gospodarczy? To pytanie stawiam otwarte. Natomiast jestem, tak jak było powiedziane, przedstawicielem opozycji, Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość nie ogranicza się do krytyki, do wytykania błędów. Mówimy o tym, ale proponujemy konkretne rozwiązania. Jeśli chodzi na przykład o wcześniej omawiany system opieki zdrowotnej, system finansowania, system budżetowy, zwiększenie ilości środków finansowych na leczenie obywateli. To jest konstytucyjny obowiązek państwa. Mówił tutaj mój kolega, senator, lekarz zarazem o dużych kolejkach do kardiologa, do poradni kardiologicznej, paromiesięcznej i nie tylko. Te wizyty czasem nie dochodzą do skutku, bo pacjent nie dożyje. Natomiast jest jedna rzecz taka, że na przykład zajmowałem się sprawą w zakładzie karnym, jednym z dużych zakładów karnych. Średnio właśnie skazany w ciągu roku korzystał z 18 porad u specjalistów. 28 chyba porad u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tam mają zagwarantowane właśnie opiekę zdrowotną na naprawdę wysokim poziomie.
Chcesz się leczyć, iść do więzienia?
No,
może...
dramatycznie by to hasło brzmiało, natomiast nie sądzę, żeby w przypływie szczerości Platforma zaproponowała takie rozwiązanie obywatelom, chociaż wszystkiego się można spodziewać. Podobna sytuacja, na przykład koszt pobytu pensjonariusza w domu opieki społecznej na Podkarpaciu to jest około 2800. Natomiast koszt pobytu, utrzymania, w cudzysłów proszę wziąć, pensjonariusza w więzieniu to jest o ponad 1000 zł miesięcznie więcej. Dochodzimy do dramatycznych sytuacji. Natomiast podkreślam, mamy diagnozę, mamy analizę przeprowadzoną i mamy konkretne propozycje, konkretne projekty. Ktoś mówi, może powiedzieć, no to dlaczego nie składacie tych projektów? Składamy. 2 miesiące temu złożyliśmy naprawdę bardzo dobry, wysoko oceniany przez ekspertów zachodniej Europy, niezależnych ekspertów, Narodowy Program Zatrudnienia. Co się zdarzyło? Dziennikarze w Brukseli zadali pytanie panu premierowi Donaldowi Tuskowi, co sądzi o tym programie. On mówi, że nie zna dokładnie, ale to trzeba poddać dokładnej, dogłębnej analizy, bo obojętnie kto składa, jeśli jest to dobry program, to trzeba przyjąć. Co się stało po 3 dniach w tak zwanym pierwszym czytaniu, bez żadnej debaty, głosami koalicji rządowej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, ten program został odrzucony. Dlaczego wymieniłem na pierwszym miejscu PSL? Bo z PSL-u mamy ministra Kosiniaka, który nawet na debacie nie raczył brać udziału. O czym to świadczy?
No właśnie. No i to są te tak, oceny i perspektywy. No, panowie mają tutaj bardzo trafne wnioski. Ale jeszcze wracając raz do służby zdrowia, panie senatorze, pan też jako lekarz, no możemy powiedzieć, że mamy służbę zdrowia bardzo patriotyczną, bo no, co niektórych lekarzy trzyma, żeby na przykład nie wyjechać z Polski, prawda? Może to, że no, Polskę kochają, mają rodziny już w Polsce, no tutaj się wykształcili, ale warunki na przykład pracy. Pewno, że ktoś powie, że porównując inne grupy zawodowe, to nie jest grupa, która ma najgorzej, ale bierzmy całą służbę zdrowia, bo przecież lekarz też jest mu na przykład nieprzyjemnie patrzeć, jak wie, że mogą być lepsze środki, lepsze opatrunki, może być lepsza jakaś tam nawet mniejsza szkodliwość niektórych lekarstw, ale na to nie ma, a on o tym wie i patrzy na to. Siostry też, pielęgniarki właśnie patrzą. No, pytanie, znam taki przypadek, że dobry lekarz pojechał na 2 lata do Stanów Zjednoczonych i tam był tym, który asystuje, sam był chirurgiem, ale no, nie był jego dyplom przyjęty, więc asystował przy operacjach jako ten, który podaje narzędzia, tak? Ale pojechał po to, żeby sobie wykupić mieszkanie, bo go nie było kilka lat temu stać na własność.
Ojcze, no, lekarz jest tak jakby częścią tego systemu. Ważną, ale niestety nie jedyną, bo także są pielęgniarki, są salowe, są pracownicy administracyjni, pracownicy obsługujący sprzęt. Oni jakby tworzą ten zespół, który zajmuje się pacjentem i w tej części telewizyjnej był głos telewidza, który mówił, że szczególnie w szpitalach jest przerost tej części, jakby, która nie zajmuje się pacjentem, nad tą częścią białą, czyli personelem medycznym. I tak się czasem niestety zdarza, że w tych szpitalach, szczególnie tych powiatowych, postrzegany jest szpital jako to miejsce, jako jeden z większych miejsc, w których można pracować, czyli pracodawca. Dyrektorzy z szpitala takiego powiatowego najczęściej są dyrektorami, niekoniecznie menadżerami, tylko są z klucza partyjnego, bo po wyborach, jeżeli wygrywa koalicja, w moim przypadku, mojego powiatu, koalicja Platformy i PSL, powołali swojego dyrektora, który no, ten szpital doprowadził praktycznie do upadku przez zatrudnianie ponad 100 osób swoich, czyli ludzi, którzy nie mieli pracy, no znaleźli tą pracę w szpitalu. Wcale w tym szpitalu nie byli potrzebni, w tym sensie, że tych usług będzie więcej, czy będzie lepsza jakość. Znaleźli pracę, a jednocześnie obciążyli tak budżet szpitala, że w tej chwili szpital ma potężne problemy finansowe. Dyrekcja sprzedaje biurowiec swój, w którym pracuje, z częścią działki. Bank to niby to ma wziąć jakiś leasing operacyjny, że niby to ma oddać. Można będzie odkupić po jakichś latach, no ale no, jest pytanie, kto to i kiedy i za co, prawda, wykupi. No, no coś się sprzedaje, prawda, po kawałeczku jest to wszystko oddawane. My mówimy, że oprócz państwowej służby zdrowia powinna istnieć także prywatna. To są dwa jakby sektory, które powinny obok siebie funkcjonować, ale państwo, jeżeli już jest takie państwo, no ma ten obowiązek. Jest to jedna, myślę, że z większych zdobyczy XX wieku, że państwo opiekuje się sferą zdrowotną swoich obywateli. I jeżeli zarzucimy to, czyli pójdziemy w czystą komercjalizację, czyli będą tylko prywatne, prawda, czy przychodnie, czy szpitale, myślę, że to się zdecydowanie źle odbije na funkcjonowaniu służby zdrowia i tych usług, no bo nie oszukujmy się, no jeżeli tych pieniędzy będzie w dalszym ciągu tak mało, no to prywatna służba zdrowia do tego interesu nie będzie
dopłacać. To zapytam tak, to weźmy te wszystkie sektory, o co tu naprawdę chodzi? Czy gdyby panowie mieli taką, powiedzmy, mieli władzę i teraz co by wybrali? Z jednej strony ktoś by nam zrzucił wielki wór pieniędzy, miliardy, a w drugim zamiast tego to możliwość zmiany systemu gospodarczego w Polsce, mechanizmów gospodarczych. Co panowie wybierają? Że, czy potrzeba jest tego worka z miliardami, nie wiem skąd?
To by się przydał.
Czy ten właśnie możliwość zmiany?
Ten worek też by się przydał, natomiast ten worek też gdyby był, to trzeba by, żeby był właściwie wykorzystany. Tutaj aż się prosi ojcze, żeby było kilka zdań komentarza dotyczącego tak zwanych pomocy środków unijnych, dotacji, darowizny. Nie, nikt nam niczego za darmo nie daruje. Nie daje, tylko po prostu w formie składek, czy też kosztów poniesionych na etapie tak zwanego dostosowania, to myśmy dość drogo za to wszystko zapłacili i za to wszystko płacimy. Problem wykorzystania środków finansowych. Natomiast przede wszystkim, jeśli wykorzystujemy środki finansowe, obojętnie jakiego pochodzenia, to realizujmy działania takie prorozwojowe przede wszystkim, a nie finansujmy tylko pomników głupoty, które później w kosztach po prostu pogrążają czy jednostki samorządu terytorialnego, czy też inne podmioty. Natomiast wielkim, jedynym dobrodziejstwem dla nas, ale tego nikt nam ojcze nie da. Szanowni Państwo, nikt nam nie da. To my musimy wypracować sami, musimy do tego dojrzeć wreszcie, a wydaje mi się, że doszliśmy do ściany, do tej ostatniej takiej bariery. Ostatnia pora, żeby zmienić cały system gospodarczy, finansów publicznych i gospodarki. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to tak jak pan senator tutaj powiedział, obok sektora tego publicznej służby zdrowia może istnieć, czy powinien istnieć sektor ten prywatny. Bo sektor prywatny to przecież działa w oparciu o istniejące prawo. Prawo mówi w sposób jednoznaczny, że ten sektor prywatny, tych spółek handlowych, musi dawać dochody. Natomiast są niektóre procedury takiego, o których nie wolno mówić, że muszą przynieść dochód. Zresztą nie stać społeczeństwa na to, ażeby wszyscy płacili takie pieniądze za realizowane procedury, które dadzą po prostu dochód tym placówkom służby zdrowia. Natomiast ja powiedziałem, że problem zasadniczy w służbie zdrowia i to jest od dawna, od początku lat 2000 nawet, to zasadza się na zbyt małych środkach finansowych, złe zarządzanie tymi środkami finansowymi to również oraz czy to kasa chorych, która się nie sprawdziła, a tym bardziej Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu powinien być zlikwidowany i powinniśmy podjąć działania finansowania budżetowego. Natomiast nie mówmy o tym, że samorządy generalnie wszystkie nie dają sobie rady, czy nie są przygotowane, czy nie są odpowiedzialne za los swoich mieszkańców, wspólnot i nie tylko swoich wspólnot, bo podam konkretny przykład. Można podawać masę złych przykładów, ja podam konkretny przykład. Przykład mojego powiatu rzeszowskiego, gdzie byłem przez 7 lat pierwszym starostą rzeszowskim i stamtąd wystartowałem do wyborów parlamentarnych. Od 2005 roku jestem posłem. I zespół zakładów opieki zdrowotnej w Górnie, koło Sokołowa, jest to cały zespół. Tam utworzony został wtedy w 2000 roku jako czwarty oddział taki specjalistyczny dla chorych na Alzheimera, jako czwarty w Polsce. Zostało wybudowane hospicjum, zostały zmodernizowane wszystkie obiekty, wybudowane nowe, tam dziesiątki milionów złotych zostało wprowadzone jako zadania inwestycyjne. Poszerzaliśmy profil działania tych zespołów, tych zakładów w ramach tego zespołu. Doskonałe zarządzanie, gospodarskie podejście do każdego problemu oraz naprawdę współpraca powiatu. Obecnie również jestem pełen szacunku dla radnych ze starostą na czele, przewodniczącym rady, czy też panią dyrektor tego zespołu. Nawet w tej pierwszej części, w tych rozmowach właśnie w telewizji trwam. Wielką przyjemnością dla mnie był głos pani z Francji, która potwierdziła właśnie ten fakt, o którym ja w tej chwili mówię i profesjonalnie przygotowane Górno. Powinniśmy na tym się skoncentrować.
Czyli panowie, no też nie bądźmy hipokrytami, bo rzeczywiście Polska pięknieje, zmienia się, no widzimy może te regiony, ale północ tutaj poznański, tak, no w ogóle są nowe drogi, nowe wiadukty, nowe, tylko że to wszystko tak miało być, to nie jest...
Ale coś... to jest głównie zasługa samorządów, że oczywiście było jednoznaczność. Głównie
natomiast czemu nie ma więcej
samorządów?
I lepiej, a tak było ogłaszane.
Ojcze, gdybyśmy popatrzyli na te autostrady, ile osobom nie zapłacono za, można powiedzieć, wykonanie pracy na tych autostradach. Chociaż
jest jedna rzecz, tak.
To są dramaty ludzi, ile robotników nie dostało wynagrodzenia za to, że wykonywał pewną pracę. I tu są te problemy, że mimo to, że Polska pięknieje, mimo to, że to wszystko wydaje się, że no coś się dzieje, że te drogi są ładniejsze, że miasta są ładniejsze, to jest rzeczywiście wynik takiej presji, którą wywołuje społeczeństwo na samorządowca, bo chcemy tego, chcemy jeszcze dom kultury wybudować, chcemy wybudować drogę, chcemy oświetlenie zrobić. I to w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że samorządy popadają w coraz większe zadłużenie, pętle zadłużenia.
Czemu tyle biedy, czemu tyle niedoskonałości.
Tak, gdzie tu jest, to już odpowiada na to pytanie. Problem polega generalnie na tym, że my nie zaprzestaliśmy produkcji. Proszę popatrzeć na przykładzie cukrowni. Podam, byłem świadkiem prywatyzacji polskiej cukrowni. Polska w porywach produkowała ponad 2 miliony ton cukru. Przy spożyciu 1 600 000 ton cukru. Dzisiaj doszło do sytuacji takiej, że sprzedaliśmy polskie cukrownie, na przykład śląskie cukrownie, 16 śląskich cukrowni zostało sprzedane za 250 milionów złotych. Aktualnie w tej chwili jedna cukrownia warta jest 500 000 000 złotych i pytanie, czemu do takiej sytuacji doszło? Czemu dzisiaj zaczynamy sprowadzać do Polski cukier? I my dzisiaj musimy sprowadzić do Polski około 250 milionów ton cukru, 250 tysięcy ton cukru po to, żeby pokryć zapotrzebowanie wewnętrzne, żeby cukru w Polsce nie brakło w sklepach. Dlaczego ta cena cukru półtora roku temu tak skakała i dlaczego tyle emocji było z ceną cukru? Dlatego, że no, my nie mamy swoich cukrowni, wydolnych na tyle cukrowni polskich, które by w jakiś sposób oferowały cukier po właściwych cenach. Polski cukier, który powstał, dzisiaj minister go chce prywatyzować w skarbu, który przyniósł chyba w ostatnich 3 latach ponad 1 000 000 złotych.
Akcje tak wysokie, że sobie pracownicy nie mogą kupić plantatorzy.
No i pytanie, komu rzeczywiście polski rząd służy? Proszę popatrzeć na małe Czechy i na dużą Polskę. To Czechy Czechy potrafiły zatrzymać produkcję i utrzymać produkcję Skody, Skody, która i mają udział...
Mają markę,
ale mają też udziały w firmie Volkswagena. A my dzisiaj żeśmy zniszczyli Ursusa, żeśmy zniszczyli, zniszczyliśmy FSO. Włochy doprowadziły do takiej sytuacji, że na przykład wyprowadzili część produkcji Fiata z tych. My dzisiaj nie produkujemy już w Polsce polskich opon. Nawet opony do roweru nie produkujemy. No to jest sytuacja naprawdę...
I rowerów chyba też, bo wiem, że Bydgoszczy Romet nie istnieje.
No nie istnieje. Nie istnieje polska produkcja. Jeżeli my nie produkujemy w Polsce nie ma produkcji przez Polaków, to nie liczmy na to, że będziemy mieć dochody, że będą wpływy do budżetu.
No ja jeszcze wrócę do tego pytania, które ojciec zadał, czy worek pieniędzy, czy zmiana systemu. To tak jak z tą wędką i rybą, prawda? To lepiej mieć rybę, czy mieć wędkę. Dlatego ja też uważam, że jeżeli za dwa lata, a wierzę w to głęboko, Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory i będzie rządziło samodzielnie, to też nikt nam tego worka pieniędzy nie da. Ale my jesteśmy przygotowani do rządzenia, posiadamy już gotowe ustawy i obiecujemy, że będziemy starali się zmienić, jeżeli chodzi o moją działkę, o służbę zdrowia, żeby ta służba zdrowia była przyjazna dla pacjenta.
Nie? A jeszcze przypomnijmy młodym Polakom, bo ci, którzy mają teraz 18 lat, 6 lat temu, dobrze mówię, czy więcej, kiedy były wybory, 2005-2008, tak? Mieli 10 lat. A teraz przed nimi na przykład może stanąć perspektywa wyborów. Nie pamiętają wtedy tych lat, jak Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynało tutaj swoją działalność i swoje pewne pierwsze już zmiany.
No ale to powiedzmy o tym, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość, dzięki prawie, dwa zdania, polska gospodarka się rozwijała na poziomie 6-7%. Natomiast o tworzeniu nowych miejsc pracy można mówić, jeśli produkt krajowy brutto rośnie od minimum 4%. W tej chwili stagnacja. Przez okres 2 lat, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, utworzono 1 250 000 nowych miejsc pracy. A w tej chwili jeszcze mamy do czynienia.
Tak, tylko ten czas, pamięć społeczna jest bardzo krótka, się okazuje. To są, mówią, że nawet 2-3 lata i potem już, tak było i jest i będzie.
No jeżeli wydłużamy czas, okres przejścia na emeryturę do 67 lat, a rzesze młodych ludzi, bo my do naszych biur praktycznie codziennie przychodzą ludzie szukający pracy, młodzi ludzie po studiach, z chęcią do pracy, z pomysłami, a tej pracy nie ma, no to jak nasz kraj może się rozwijać, jak może przynosić zwiększony dochód, prawda, jeżeli nie wykorzystujemy tego potencjału, który mamy. No, ludzie, którzy skończą dobre uczelnie, wyjeżdżają za granicę, tam swoje siły, swoje zdrowie zostawiają, a nie tu w kraju, u nas.
No ale wtedy mówić i zabraniać tego, prawda, teraz.
No. Nie, no tak, ale to ja myślę, że rolą państwa, po raz kolejny mówię o państwu, no bo państwo ma swoje zadania, no i jest stworzyć takie warunki, żeby oczywiście ten człowiek chciał zostać i pracować dla tej ojczyzny, w której się urodził.
Czas płynie, co na to nasi słuchacze, bo myślę, że to będzie ciekawa rozmowa, bo nie tylko panów tutaj zdanie chcemy poznać, ale też naszych słuchaczy, naszych rodaków żyjących na całym świecie, szczególnie myślimy też o kontynencie amerykańskim, ale nie tylko, w Europie też, bo ta emigracja europejska jest również bardzo, bardzo, bardzo szeroka. Zapraszamy, rozmawiamy. Służba zdrowia, pomoc społeczna, edukacja w Polsce. Ocena i perspektywy. Goście to pan senator Waldemar Kraska, senator Zdzisław Stanisław Pupa, tak? Stanisław też drugie imię? Czy pomyłka? Stanisław też. I pan poseł Stanisław Orzuk. Rozmawiamy i czekamy na telefony dla Polski Północnej 655-23-55, 655-23-56. W naszej rodzinie dwa telefony 536-600-100, 536-200. Numery tutaj do nas darmowe, do studia i dla zagranicy. 655-23-33, 655-23-66.
Kraj jakiś w oddali, w oddali, kraj z mgły przejrzystej, z rozkołysań sosny, z letnich południ i z porannej wiosny, z cisz szmaragdowej na łąk ciemnej fali. blasków, gdy słońce może rozopali z majowych nocy zadumy miłosnej z drgnień dzwonków polnych z rozmowy głosnej zamyślonych wśród milczącej hali.
Państwo, i odbieramy telefony, mamy połączenie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Nikt będzie połączony z Chrystusem Maryi, zawsze dziewica.
Pozdrawiam
serdecznie. Oczywiście ojca i naszych czcigodnych gości. Bardzo, bardzo jej dziękujemy za tę posługę myślenia. Za to, że panowie chcecie edukować naród. Od tego zależy. I to jest właśnie już polityka, to co nam przekazujecie i chcecie, żeby wszyscy obywatele byli politykami, to znaczy, żebyśmy wszyscy byli zatroskani, żebyśmy się interesowali naszym polis, czyli naszym miastem, osadą, wioską, państwem. Jak się my nie będziemy interesowali, to zainteresują się nami inni i urządzą nas odpowiednio. Widać, jak tak urządzają raz po raz. I to jest nie tylko w Polsce, ale i w świecie. To jest w świecie. Jeżeli są narody bardziej świadome, to się nie dają, prawda? I o to by chodziło. Otóż jak ja patrzę teraz, Państwo mówicie o polityce zdrowotnej, to polityka zdrowotna w Polsce jest wpleciona cały plan niszczenia Polski. No nie łudźmy się. Pięknie o tym napisał pan profesor Kierzun. Czytałem i w naszym dzienniku to było. Dziękuję, że nasz dziennik takie artykuły, takich ludzi bierze i piszą. Warto tylko to rozpowszechniać, dawać innym, kopiować. Otóż profesor Kierzun, wybitny ekonomista, który był z ramienia ONZ-u w tych krajach trzecich, w afrykańskich, tam działał, mówi, że właśnie to samo, co z krajami afrykańskimi zaplanowano między innymi z Polską. Te wszystkie transformacje, mówiono głośno, transformacja. wybuchła Solidarność, to nie zgodzili się na to, żeby realizować to, co ta pierwsza Solidarność chciała. To, co bardzo jasno podkreślał Jan Paweł II o tej Solidarności, również w dokumentach, w encyklikach o tym pisał, dawał przykład światu, jak to się wszystko rozwija i ten solidaryzm, Solidarność. Tam to słowo też padło. Tak. I na to się nie zgodzili. Zlikwidowali Solidarność i później Okrągły Stół i tak dalej. I wielkie transformacje, mówili transformacje, ale w tym nie mówili człowiek. Dobro człowieka, prawa człowieka, jego godność, tylko transformacja. I to, co profesor Kierzun mówił, zrobili z Polski kraj neokolonialny. Niedawno profesor Kierzun też mówił chociażby sprawy banków. Mamy, nie pamiętam dokładnie, ponad 60 banków, z tego co pamiętam, z tego artykułu, z tego chyba 6 jest polskich, ale tylko jeden w 100% polski. No to o czym tu mówić? A które zakłady mamy polskie? A które stocznie? Gdzie to mamy? To Polska za komunizmu, jaka była mocna polska gospodarka morska. A co teraz jest? To wszystko idzie, po prostu Polska, kraj, powiedziałbym, taniej siły roboczej i dbają o to, żeby jak najmniejszy był ten kraj teraz, najmniej liczebny, tania siła robocza i z rynek zbytu dla bubli ze świata. Tak, to tylko liczyć trzeba teraz na Pana Boga i na mądrość Polaków, na to, że będą się uczyć, będą zdobywać doświadczenie, jeżeli uczyć się to na dobrych uczelniach, nie na propagandówach jakichś tam, to, co jest teraz na uniwersytetach chociażby, oświadczy o poziomie uniwersytetów, o powiedziałbym, w poziomie w znaczeniu solidności, o prawdę, starają o prawdę, świadczy ten gender na uniwersytetach, studia genderowe. I to jest normalność. I tak później to się przekłada na to, że na Placu Zbawiciela tęcza, która była znakiem przymierza z Bogiem, zawłaszczona, propagandowo tak urobiona w świadomości ludzkiej, że to tych pedałów, tych homoseksualistów, wszystkie, no te powiedziałbym, wynaturzenia, chorzy na te wynaturzenia, zawłaszczyli sobie i to tak jakby w twarz uderzyć, napluć człowiekowi, który w twarz postawić jeszcze na Placu Zbawiciela, przed Kościołem Zbawiciela. No i co? Później jeszcze bezcześcić nasze najświętsze znaki, kiedy się wprost, na przykład to gazmaska Matce Bożej Częstochowskiej i Panu Jezusowi na pierwszej stronie. No i to co? Polacy tam jeden, drugi nie zgadzamy się, obraża uczucia, a oni sobie kpią z nas i dalej idą. Gdzieś jakieś pseudo, jakieś kobiecisko, które nazwało się artystką, mówi, że artyzm, no instalację jakąś zrobiło, prawda, na krzyżu genitalia ludzkie i to ma być artyzm. To jest po prostu żaden artyzm, tylko kpina z nas wszystkich, kpina z katolików, kpina z kościoła, bluźnierstwa nie z tej ziemi. Po prostu tak nas wychować, tak nas urobić, żebyśmy zachowali, tak będą nam pluć w twarz, a my będzie, żebyśmy mówili, że deszcz pada. I tu trzeba odrodzić cały naród. Cały naród i najpierw myślenie, poczucie godności, rozumienie rzeczywistości, a tak samo odwagę, wychować do odwagi, że nie można sobie pozwolić na to, żeby pluli w twarz, nazywać sprawy po imieniu, nie bać się mówić, że jeżeli jest zboczenie, to jest zboczenie, a nie mówić, tak, M i O. nazywać sprawy chore, to nie jest zdrowie, tylko to jest choroba, nazywać to i nie bać się. A tym rządzącym mówić, ty jesteś gdzieś w rządzie ministrem, ale przecież ty kradniesz. I nie nazywać tego inaczej, to jest złodziejstwo. Tak jak teraz na przykład z Radiem Maryja. My płacimy, kazali nam płacić, bo inaczej by odebrali nam koncesję na miejsce na multiplex do telewizji Trwam. Musieliśmy zapłacić, bo nam koncesję odebrali. Ale oni kradną. Oni ponad 100 tysięcy rocznie kradną. My musimy płacić. To jest kradzież w majestacie prawa. I to kto robi? No rząd, rządzący. Jak to się nazywa? No złodziejstwo, tak się to nazywało. I nie nazwajmy tego inaczej, tak samo ze służbą zdrowia. Przecież oni to celowo robią, żeby ludzie wymierali. Starsi niech umrą jak najszybciej, chorzy niech umrą jak najszybciej, żeby nic nie kosztowali. Młodzi, żeby nie zakładali rodziny w Polsce, tak? I ukształtować, niech staną się homoseksualistami, niech staną się lesbijkami, to przecież po to jest to gender już od przedszkola. Tak wychować, żeby nie było rodziny, żeby nie było, żeby ten naród był katolicki, żeby zniknął. Albo jeżeli będzie jeszcze te resztki, żeby były słabe. I po to jest tak ustawiona też służba zdrowia. Nie oszukujmy się. Co robić? Świadomość, sumienia, kształtować prawo i organizować się. Organizować, nazywać sprawę po imieniu. Ja, wiecie panowie, to co zobaczyłem dzięki telewizji Trwam, ten marsz niepodległości, to mówię, to jest nadzieja. To było piękne. Piękne, tyle młodzieży pięknej. To jest nadzieja tej młodzieży dać szansę. I politycy powinni tu wszystko robić. Dać szansę. I to jak najszybciej, od zaraz. Od zaraz im trzeba dać szansę. I to jest przyszłość narodu, ale równocześnie katolickiego narodu. To jest szansa na to, że w tym chorą Europę poniesie się prawdziwe idee. Prawdziwe. Rodzina, człowiek, godność i tak dalej. Także poszanowanie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest piękne. Dlaczego tak też? To widać, jak to niszczenie, to idzie to, co profesor Kierzun powiedział. Profesor Kierzun powiedział, trzeci świat z nas chcieli zrobić. Na przykładzie chociażby to, co powiedziałem o tych bankach. A my zadowoleni jesteśmy. Tak, media, a media też, czyje są media? To już oni pisali, że 90% mediów tych lokalnych i regionalnych jest w rękach niemieckich. To nie tylko mediów lokalnych i regionalnych. A co jest z telewizjami? Chociażby z miejscami na multipleksie. Ma być jakieś przynajmniej 56. I co? I nam nie chcą dać jednego. Dlaczego? Bo jest zaplanowane zniszczenie wszystkiego. To jeszcze wmówić ludziom, żeby dziękowali za to, że będą niewolnikami. No. Przez media wszystko można zrobić. A zobaczcie, dziennikarstwo jak jest, na uniwersytetach. Jak dziennikarstwo? Na uniwersytetach, to między innymi na dziennikarstwie uczą, jak manipulować ludźmi. A nie głosić prawdy. I tak dalej. Także ja wiem, że ja tak podotykałem trochę, ale to jest dramat. Na to wszystko tylko mówię, trzymajmy się Pana Boga, świadomość kształtować, sumienia, prawo kształtować, bo my żyjemy na ziemi krótko, zdamy sprawę przed Panem Bogiem też. A jak odejdziemy, to żeby przynajmniej jeszcze dobrze zostawić dobro po sobie dla innych, tak? No i mówię jeszcze raz, odważnym być i organizować się, odważnym być, nie bać się. Ci wszyscy wrogowie boją się tych, którzy się nie boją. No, widać, jak trochę się ludzie pozbierali, to nawet tego Marszu Niepodległości się boją i tam podsyłają różne elementy, żeby rozbijać i później na tych prawych. Jak oni mówili, TVN, wczoraj w telewizji naszej widziałem, jak w zeszłym roku TVN mówił, że nacjonalistyczne, faszystowskie to było. A przykładem tego jest transparent Bóg, honor i ojczyzna. Że takie hasła. No, no to trzeba wiedzieć, co to jest ten TVN i komu służy, czy podobne media. I trzeba jasno mówić, wszyscy, nie bać się i nie czekać, nie chować głowy w piasek. I organizować się, jesteśmy u siebie w domu, w Polsce jesteśmy, Polacy walczyli, dzielni Polacy walczyli w XX wieku, też walczyli, wywalczyli Polskę i później w czasie wojny walczyli, partyzantki, byli zdrajcy też, ale byli w czasie komunizmu, byli dzielni Polacy, byli zdrajcy, ale byli dzielni, szlachetni Polacy i po tej stronie szlachetnej trzeba poszerzać tę przestrzeń. Dzięki wielkie, że Państwo to robicie, a to, co jest w Polsce ze służbą zdrowia, to jest świadome zorganizowanie ukrytej eksterminacji. Nawet nie eutanazji, tylko eksterminacji narodu. To jest eksterminacja, to jest wołująco pomstę do nieba, że człowiek chory, który powinien mieć badanie serca, holter nosić i on musi czekać ileś czasu albo zapłacić prywatnie. Albo na coś, co powinno się natychmiast leczyć, sprawy sercowe. Jak my mówimy lekarze, a to oni zwlekają i nie teraz, wymagają jeszcze czegoś, jakieś badania i tak. Sztuczne bariery po to, żeby zmarł wcześniej. Po to, żeby umarł. No. Tak, tak. Oni nawet na umarłych zarabiają, jak teraz nawet ten zasiłek pogrzebowy zmniejszyli. No to wszystko. No. Ale dlaczego tak jest? Dlaczegoś biedny? Wiemy. Jest powiedzenie. Dlatego trzeba być mądrym i organizować się razem, bo będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej. I kiedyś przed Panem Bogiem też odpowiemy za to, co zrobiliśmy z tą szansą, którą nam Pan Bóg dał w Polsce i przez Polskę innym. Polska jest pięknym krajem, o pięknej historii, o pięknym dziedzictwie. Cośmy z tym dziedzictwem zrobili i tak dalej. Dzięki. Alleluja i do przodu. Nie dajmy się. Podnieś głowę. Nie dajmy się. I tej propagandzie się nie dajmy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo, ojcze dyrektorze. Pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie. Tutaj panowie posłowie, pan poseł, panowie senatorowie, dodatek, tak? Prosimy bardzo. Kto pierwszy? Pan Stanisław Orzuk. Po kolei według...
Trudno cokolwiek dodać. Wydaje mi się, że w każdym obszarze służba zdrowia, gospodarka również, edukacja... trafna diagnoza i to wręcz apel do nas wszystkich pod tym, ażebyśmy zrobili wszyscy to, co do nas należy, bo to jest nasz obowiązek, bo ja może dodam jeszcze tutaj do edukacji, do oświaty. Przecież nie możemy się godzić na to, że obdziera się naród polski czy program nauczania, nauki z historii, z szeroko pojętego humanizmu, z lektur, które były przez pokolenia jakimś tam symbolem wartości, a w tej chwili co się nam za to proponuje? Awanturę spowodowaną pomysłem, chorym pomysłem, sześciolatki wszystkie do szkoły, milion podpisów ludzi odpowiedzialnych za los swoich dzieci lekceważy się całkowicie, jak wcześniej stanowisko w sprawie wieku emerytalnego, czy jak wielomilionowe podpisy w sprawie obrony telewizji Trwam, w jakim społeczeństwie, w jakim państwie my żyjemy. To wszystko budzić musi nasz wielki niepokój, ale być wezwaniem, zachętą do pracy na rzecz zmiany, bo to ostatni czas.
No ja myślę, że ojciec dyrektor jak zwykle trafnie to wszystko ocenił i bardzo dosadnie to określił, ale niestety tak jest, że jeżeli państwo nie zajmuje się tymi najsłabszymi, to tak jakby świadomie ograniczało swój naród do iluś tam milionów osób, a wiemy, że nasze społeczeństwo się z roku na rok coraz bardziej starzeje, tych ludzi starszych, schorowanych nam z roku na rok przybywa. I mając kontakt z tymi ludźmi, niejednokrotnie spotykam się, że taka starsza pani, która już mogła być moją babcią, mówi: Panie doktorze, tak naprawdę to już bym chciała umrzeć, bo widzę, że jestem i ciężarem i dla rodziny, i dla was tutaj w szpitalu, prawda, i taka ma taką świadomość, że już no, swoje zrobiła już i jeszcze teraz zawadza innym, no. A nie powinno tak być, bo jeżeli ktoś pracował całe życie i przechodzi na to emeryturę czy rentę i tak zwany ten czas odpoczynku, no jemu się za te lata, które włożył w budowanie tej naszej ojczyzny, godziwe życie, godziwy odpoczynek, godziwy dostęp do służby zdrowia, a nie utyskiwanie tylko i słyszenie, że jesteś niepotrzebny, że kosztujesz państwo tyle, że państwo musi na ciebie łożyć, bo masz nie jedną chorobę, tylko masz cztery, że przebywasz często w szpitalu, bo tak wymaga stan twojego zdrowia i jesteś tylko ciężarem, a jeszcze ZUS, prawda, musi ci płacić rentę, co prawda niewielką, ale musi. I ci ludzie naprawdę chwilami są tacy, nie mają tego komfortu życia, że mogą cieszyć się swoim zdrowiem, cieszyć się, że już mogą odpocząć, że mają wnuki, że tylko po prostu są tak, no, świadomują, że są niepotrzebni, no, czują się jakby balastem dla tego społeczeństwa, a nie ukrywajmy, każdy z nas wcześniej czy później się zestarzejemy i też będziemy w takiej sytuacji, więc jak nie zadbamy o tych ludzi w tej chwili, nie stworzymy ich takich warunków, to za ileś tam lat nas spotka to samo, więc myślę, że tutaj ta rola państwa no, powinna być zdecydowanie stanowcza bardziej i powinniśmy dbać o te szczególnie tych ludzi starszych, którzy no, skazani są czasem na łaskę czy niełaskę swoich dzieci, a nierzadko, no mówię, no tej radości z tego wieku emerytalnego na tych twarzach czasem nie widać zupełnie.
Cóż można powiedzieć do tego, co zostało powiedziane przez ojca dyrektora? Trzeba powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście sytuacja jest w Polsce nienormalna, która nie służy rozwojowi naszego kraju, która nie służy umocnieniu rodziny, która nie służy umocnieniu tradycji narodowej naszej, która nie służy praktycznie rozwojowi przyszłego pokolenia. Przykład ten najbardziej ostatnio znany, najbardziej przykry dla wszystkich katolików i dla wszystkich Polaków, również to ten z tego Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie instytucja utrzymywana z pieniędzy publicznych, z pieniędzy podatników, z pieniędzy Polaków, wystawia bluźnierczą sztukę, która ubliża wszystkim katolikom, wszystkim Polakom, uderza, można powiedzieć, w historię, w tradycję naszej ojczyzny, bo to chrześcijaństwo, to jesteśmy wyznawcami religii chrześcijańskiej, ale to również tradycja, to również życie, to również pokolenia, to również ofiary, to również cierpienie milionów Polaków, którzy oddawali życie za ojczyznę i ktoś w taki sposób bluźnierczy, chamski, nienormalny doprowadza do takiej sytuacji, że ubliża się największej świętości katolików. I tu przyzwolenie mamy rządu. Prokuratura nie zamyka tej wystawy, policja się nie angażuje w tą sytuację. Jest jakieś, jakby można powiedzieć, przyzwolenie. Premier nie wypowiada się w tej sprawie. Jest przyzwolenie na to, żeby rządzący, żeby ubliżano katolikom. Drugi temat to, o czym mówimy w tej audycji, to, że praktycznie nie dba się o ludzi, nie dba się o obywateli. Przykładem jest to, że między innymi ciężary rzuca się na ludzi najbardziej, można powiedzieć, potrzebującym. Że państwo nie patrzy, nie spełnia roli i nie dba o ludzi najbardziej potrzebującym. Ostatnio mieliśmy taki problem w Rzeszowie, gdzie spotkaliśmy się na salce, gdzie miała pomieścić 60 osób. Przyszło 3 razy tyle osób. W związku z faktem przyszli pracodawcy, przyszły osoby niepełnosprawne, gdyż rząd praktycznie doprowadza do takiej sytuacji, że osoby, które no, mają, można powiedzieć, niepełnosprawność ruchową, fizyczną, no, będą miały utrudnione miejsce pracy. Do tej pory pracowali, czuli się potrzebni, czuli się możliwość takiego zaangażowania w pracę. Rząd z tego tytułu dopłacał pracodawcom do tego, że zatrudniają takich pracowników. W tej chwili następuje ograniczenie w dofinansowaniu zakładów pracy chronionej. Jest to dramat. Ostatnio przyszedłem po tej przerwie dwuletniej do Senatu. Dyskusja była i ustawa, która miała
na celu wprowadzenie, można powiedzieć, takich kart parkingowych dla inwalidów. I oczywiście za te karty inwalidzi muszą zapłacić. Do tej pory nie płacili, bo dostawali takie karty, można dostać na przykład kartę wjazdu do centrum miasta, czy na parkingach miejskich, za darmo się miasta dają. Natomiast teraz rząd wprowadza opłaty dla inwalidów za to, żeby mogli parkować na miejsce dla inwalidów. Przecież sytuacja jest to niepoważna. No, czy nie można dać inwalidzie, na przykład jest zarejestrowany, ma grupę inwalidzką, idzie, dostaje informację, że jest inwalidą i nie ma problemu żadnego. Dzisiaj dochodzi do takiej sytuacji, że wyciąga się od ludzi najbardziej potrzebujących no parę groszy, bo to ma kosztować około 30 zł taka karta na 2 lata ważności, żeby mógł parkować na miejscu dla inwalidów. No, szanowni radiosłuchacze, bądźmy czujni, patrzmy na to, co się dzieje, miejmy swój, można powiedzieć, światły rozum, aby się no, nie dać nabierać na rzeczy, które są no, niestety dramatyczne dla naszych rodzin przyszłych pokoleń.
My odbieramy telefon od naszych słuchaczy, bo jesteśmy ciekawi właśnie też Państwa głosu i uwag. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, szczęść Boże. Witamy. Kto jest z nami i skąd?
Pomorze. Chciałbym do rozmów.
A jakie pana, imię jeszcze? Jakie pana imię?
Długo nie.
Jakie pana imię? Możemy poznać?
Gadywać za wiele.
No jest pan na antenie.
Tyle jest znaków na niebie, przecież to wszystko wskazuje na to. No i w Polsce jest znaków, że to długo chyba nie pociągnie to, ten rząd. To wszystko pokazuje na to, ale dużo więcej mobilizacji chyba Polaków obudzili się już trochę i to chyba już z górki będzie. Szczęść Boże, ojcu.
Szczęść Boże, nie poznaliśmy imienia, ale pan mówi, że pan jest z Pomorza, więc no cóż, to była pana uwaga, nie było pytania, więc może damy następny telefon, jeśli można. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Piotr z Düsseldorfu.
Witam, panie Piotrze.
Ale muszę zaczekać.
Jest pan na antenie, bardzo proszę od razu, tylko radio przyciszyć, dobrze?
Ja nie mam radia, mam słuchawkę.
No to, no ale jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Düsseldorfu, już po raz kolejny. Okej. Pani z Francji właśnie mnie tak sprowokowała do tego telefonu, bo witam serdecznie przede wszystkim posła Stanisława Żuga, senatora Kraska i senatora Pupę i oczywiście ojca prowadzącego, tylko nie chcę, żeby ojciec mnie potem zaraz zdołował u nas, u was, jak zwykle. Ale konkretnie, to pani dzwoniła z Francji. Ja chcę właśnie podać wyższość służby prywatnej, jaka istnieje w Bundesrepublice. Służba zdrowia w prawie 100% jest prywatna. Częściowo komunalna, przychodnie lekarskie prywatne, sanatoria, kliniki, szpitale komunalno-prywatne. Ponad 100 kas chorych, jedyna na Śląsku zresztą w Polsce jest, które same zabiegają o członków konkurencja. Karty chipowe od 21 lat. Od roku karty elektroniczne z fotografią ważne w całej Bundesrepublice u wszystkich lekarzy i od Portugalii, Estonii po Bułgarię, Rumunię, oczywiście i w Polsce. Jakie koszty przy tym są minimalne? Dzieci do lat 18 wszystko mają za darmo. Leczenie, lekarstwa. Bezrobotni, beamty, urzędnicy i biedni emeryci, renciści mają tak zwane befreiung, czyli są zwolnionych z wszelkich kosztów. Brak kolejek u specjalistów. Na przykład w Düsseldorfie jest 50 przychodni prywatnych kardiologicznych, dzwonię jutro do tej. Jeden mówi dzisiaj, drugi mówi za 3 dni, jutro lub za miesiąc. Wybieram sobie według własnego terminu, według własnego uznania. Sanatorium, na przykład po chorobie nowotworowej. Każdy dostaje na miesiąc i przykład. Bo właśnie pan senator, który się powołał na Francję, za mało jest informacji, bo to wszystko jest w internecie, zresztą wystarczy zrobić sobie wycieczkę. Więc ja bym zaprosił tego senatora do mnie do domu i bym pokazał to dokładnie na własne oczy z kamerą. W Schwarzwaldzie wszystkie sanatoria są prywatne.
Panie Piotrze, ale czemu nam pan teraz mówi, no bo żebyśmy teraz zaśpiewali, nie wiem, Deutschland, Über alles czy coś, no bo to jest, tam jest tak, no ale pytanie, dlaczego tak w Polsce tego nie mamy, nie? Więc to jest my, właśnie nam o to chodzi, żeby tak było, prawda? Żeby tak było, panie Piotrze, żebyśmy tak mogli kiedyś zadzwonić do innych, prawda, znajomych w innych krajach, opowiedzieć im, słuchajcie, u nas w Polsce jest tak, mamy kartę, właśnie jeździmy od Portugalii po Rosję i tak jest dobrze, no tak nie ma i myślimy, dlaczego tak nie ma i tutaj słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź ojca dyrektora i też naszych słuchaczy głosy rozpaczliwe. No pan jest w dobrej sytuacji, bo pan akurat tam mieszka, może pan oczywiście dobrze pracuje, może już jest obywatelem niemieckim i w ten sposób jest pan traktowany, no ale tu tego jeszcze nie mamy. Bardzo proszę, pan poseł.
No, bardzo miło mi, że są ludzie, którzy żyją w takich miejscach, gdzie mogą chwalić służbę zdrowia, czy możliwość poddania się opiece, i jestem przekonany, że to pan naprawdę mówił tak, jak tam faktycznie jest. Ale ja chciałem zwrócić uwagę i wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, przed godziną. Zbyt mało pieniędzy w naszym systemie opieki zdrowotnej. Trudno porównywać Niemcy, jeśli chodzi o zamożność, czy też pieniądze wpompowane przez pieniądze publiczne w opiekę zdrowotną przez Republikę Niemiec. Natomiast patrzmy jeszcze z drugiej strony. Jeśli chodzi o zachodnią część naszego kraju, na dobrą sprawę ze statystyk, to można się tego dowiedzieć, prawie połowę pacjentów, którzy są leczeni w niektórych przychodniach naszych, czy u stomatologów, to są właśnie ludzie, mieszkańcy, obywatele właśnie tego kraju, o którym przed chwileczką pan mówił, że no, kraj mlekiem, miodem płynącym. Natomiast też chcę powiedzieć, jak duże zaniepokojenie wśród pacjentów, ale nie tylko pacjentów, budzi fakt, że chyba od 2 tygodni mamy możliwość swobodnego przepływu, jeśli chodzi o korzystanie z opieki zdrowotnej. I my się obawiamy tego, że u nas sytuacja, jeśli chodzi o te kolejki, poprzez to umożliwienie tego przepływu może się jeszcze pogorszyć. Także ja bym nie generalizował sprawy i być może jest tak, jak pan tutaj przed chwileczką mówił, natomiast ja bronię sytuacji naszego kraju, naszych lekarzy i mówię, Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję konkretną, rzeczową, przemyślaną, ażeby sytuację u nas zmienić. Nie wszystko, co jest prywatne, jest najlepsze. Przyglądałem się dość długo systemowi służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. I nie ma takiej sytuacji, że tej komunalnej, bo komunalna to nic innego, to publiczna. Jest mało, czy jest zdecydowanej mniejszości. Funkcjonują obydwa te sektory obok siebie, uzupełniając się nawzajem.
No ja też jestem tego samego zdania, co poseł, że no, śledząc systemy, czy to niemiecki, czy brytyjski, czy amerykański, nigdzie nie jest super dobrze i to, że pan akurat ma takie doświadczenia, to tylko niech pan się z tego cieszy, ale mam wielu znajomych w Niemczech i wcale tak pozytywnie tej służby zdrowia nie odbierają, jak pan nam określił. No oczywiście żyjemy teraz w polskich realiach. Polski emeryt dostaje inne emerytury jak emeryt w Niemczech i trudno te dwa systemy w tej chwili porównywać. I wiemy, że jak wygramy te wybory i przejmiemy władzę, nikt nam nie da tych pieniędzy i nie postawimy z dnia na dzień służby zdrowia na nogi, ale myślę, że będziemy starali się, żeby ten system był przyjazny i dla pacjenta, i dla pracowników służby zdrowia. Myślę, że ta symbioza, bo pacjent jest potrzebny lekarzowi, pielęgniarce i odwrotnie. No, pielęgniarka po to pracuje, żeby czy lekarz, żeby temu pacjentowi pomagać. Dlatego myślę, że przy tej ilości pieniędzy, którą posiadamy, troszeczkę możemy do tego dołożyć, ale przy dobrej dystrybucji tych środków, przekazywania w te newralgiczne momenty, które akurat są dla życia i zdrowia naszego obywateli najbardziej ważne, czyli ja mówię o ratownictwie medycznym, czy o opiece w przypadku choroby nowotworowej, kiedy czas odgrywa bardzo ważną rolę. Tam pacjent nie poczeka tydzień, dwa, miesiąc, gdyż każda zwłoka, każdy dzień stracony w terapii niejednokrotnie rokuje źle i pacjent raz, że może nie wyzdrowieć i umrze, a jeżeli dojdzie do jakiegoś zdrowia, to będzie trwało zdecydowanie dłużej i kosztowało Narodowy Fundusz, czy to też państwo zdecydowanie więcej. Dlatego mamy pomysły, mamy ustawy, tylko no jest jeszcze ten problem, że trzeba te wybory wygrać, ale myślę, że nasze społeczeństwo jest na tyle mądre, że w końcu tego wyboru właściwego dokona i będziemy mieli szansę, żeby te nasze pomysły wcielić w życie.
Oczywiście, no i cóż, no, wracając jeszcze, panie Piotrze, Niemcy są naszym sąsiadem, mocnym, zorganizowanym, mocnym gospodarczo, najmocniejsza gospodarka w Europie. Możemy tylko pewne pewne pomysły, prawda, ściągać, uczyć się, jak tam wygląda polityka gospodarcza, która jest niezmienna. Kanclerze się zmieniają, ale główny tok gospodarki idzie równym torem. Popatrzmy, że uratowali stocznie, czy odnowili i wiele innych w ogóle marki panujące od lat i są utrzymywane. I, no,
najniższe bezrobocie w Europie.
I system podatkowy, bardzo szczelny, konkretny. Każdy wie, jak te podatki ma spłacać. Wie, kiedy jest czas pracy, a kiedy jest czas właśnie, kiedy dzieci i młodzież mogą za darmo, starsi, no bo to jest wypracowane. Powiedzmy też i kosztem Polaków, którzy tam pracują, są, ale też w sumie nikt ich znowu tam nie tak strasznie nie zapraszał. No i to jest tutaj, no trzeba coś konkretnego tutaj zmieniać. Pozdrawiamy gorąco tych, którzy właśnie pracują w Niemczech, w innych krajach Europy, którzy marzyliby, żeby żyć w Polsce, ale sytuacja ich zmusiła. Kto jeszcze? Czy telefon? Może telefon, tak?
Tak.
To bierzmy telefon. Mamy już 10 minut po 23. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Mówi Andrzej, Warszawa.
Panie Andrzeju, bardzo prosimy, słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i witam również gości w studiu. Proszę ojca, wiem, że sytuacja jest zła w kraju. Ludzie są rozszczęsieni. Ludzie po prostu już nie mają żadnych perspektyw na przyszłość. Wiem, że jest ogromna złość i wściekłość zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Nie powinniśmy pokazywać ani my, ani tamta druga strona jakiejkolwiek agresji. Musimy dojść do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś porozumienia. Musimy rozmawiać, pomimo tego, że ciężko się rozmawia z ludźmi, którzy są obecnie przy władzy. Jest to trudne, jest to trudny przeciwnik, ale trzeba jakąś drogę rozmów znaleźć, bo to tak nie może być dalej, żeby dochodziło do takich eskalacji, jakich mieliśmy 11 teraz w Dniu Niepodległości. Proszę mi wierzyć z ręką na sercu. Ja jestem zarówno i ja właściwie to ja kocham Polskę i kocham wszystkich. I niezależnie, czy oni tak tacy są, czy tacy. Ale na przykład spalenie tej tęczy. Przecież to można było całkiem inaczej zrobić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mówi się, że to jakaś prowokacja, że z naszej strony, czy może jeszcze jakieś inne. Nie. To można było w inny sposób zrobić dyplomatycznie. Ja uważam, że jeśli ta tęcza nam tak przeszkadza na tym placu tam, to powinniśmy zorientować się tydzień naprzód, po prostu popatrzeć, jakie to są śrubki, jakie ten, wziąć klucze po prostu i dyplomatycznie to tylko zdemontować, nie niszczyć tego, tylko położyć i sąd na pewno nie dałby takich wyroków pozbawienia wolności, jak to dał tym ludziom, którzy to podpalili, bo można było to tylko rozebrać, położyć, nie niszczyć, bo to jednak było czyjeś mienie i tak jak tu się słyszy, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie to ciągle odbudowywać i ten trzeba było to dyplomatycznie.
To będzie, to jest, tak, panie Andrzeju, to jest mienie warszawiaków, natomiast czyli wszystkich obywateli Warszawy, bo przecież pani ze swojego portfela chyba tych flag nie robi, nie przedstawia, natomiast wystarczyłoby zrobić biało-czerwoną flagę. Byłaby piękna na Placu Zbawiciela, historycznym placu. Barwy nasze, biało-czerwone, bieli, czer, męczeństwo i chwała, prawda? I cóż, no po co no komuś na siłę, prawda, beretkę wciskać, jak on jest nauczony chodzić w kapeluszu i tak dalej. Więc to, a co do tego, wie pan, to jest też, bo to jest takie, slogany pewne są puszczane, prawda, że język nienawiści, skończmy z tym, wojna polska. Natomiast no widzimy, że ktoś potrafi powiedzieć, że to było bydło, że to było jakieś tam jeden o drugim. No więc to tak, no, ja bym jak kogoś ciągle kłuł, ale mówił mu, siedź cicho, nie odzywaj się. Nie wiem, czy panowie się zgadzają, no ale ma pan rację w tym sensie założeń, prawda, tych założeń fundamentalnych. Natomiast wykonanie jest trudne.
No, trzeba powiedzieć też, że chyba ta sytuacja z Centrum Sztuki Współczesnej, jak również tą tęczą na Placu Zbawiciela, no to jakby z sobą są kompatybilne. To w jakiś sposób nieprzypadkowo powstała ta sztuka, ta pseudosztuka, nieprzypadkowo powstała ta tęcza po to, żeby praktycznie celowo prowokować, bo to ma na celu celowe działanie prowokacyjne. I proszę zauważyć, że dzisiaj się celowo prowokuje niektóre zachowania ludzi, bo ludzie nie wytrzymują, że to co ojciec mówi. Jak ktoś kogoś bez przerwy kuje szpilku, to nie znaczy, że ktoś się będzie bez przerwy uśmiechał, no, bo tego kucia za setnym razem czy tysięcznym razem nie wytrzyma.
No tak, no, ale nie powinno się podpalać pewnych rzeczy, jeżeli już tam nie chcą, ale czy na przykład powinno się robić krzyż z puszek po piwie i pozwalać, żeby on stał, prawda, tam gdzie stał krzyż.
Albo sikać na modlących się i nikt nie widzi tego, próbuje, udaje, że nie widzi. Ja tu mówię, gdzie tu są, można powiedzieć, władze, gdzie tu są organy państwa, które powinny reagować w sposób właściwy na tego typu zachowania, które prowokują do określonych zachowań. I tutaj ja obwiniam władzę za brak dbałości i staranności o to, aby nie ranić uczuć praktycznie religijnych katolików.
Ja może dodam do tego, ja się zgadzam z panem, że pan apeluje, żeby dyskutować, rozmawiać, być uczciwym, jeden wobec drugiego. Nie jestem historykiem z wykształcenia, zawsze lubiłem historię i proponuję popatrzeć, sięgnąć pamięcią do historii, tej dalszej, nie tak odległej też. I zawsze była taka sytuacja i niestety też jest, albo stety, że wtedy, kiedy władza nie słyszy społeczeństwa, nie słyszy obywateli, bardzo często przemawia ulicą. I boję się, ma pan rację, że może dojść do takiej sytuacji, że ulica kilkakrotnie jeszcze może przemówić, zresztą tego zapowiedzi słyszymy. I to nasz wszystkich apel powinien być do władzy, ażeby raczyła wreszcie usłyszeć, co ma społeczeństwo do powiedzenia. Co chciały wyrazić matki, ojcowie miliona dzieciaków, sześciolatków, prosząc, ażeby ta sprawa nie została tak załatwiona. Żeby raczyła ta władza zauważyć, usłyszeć głos 2,5 miliona Polaków, którzy powiedzieli nie podwyżce wieku emerytalnego kobiety ze wsi o 12 lat, pozostałych kobiet o 7 lat, oraz mężczyzn o 2 lata. Natomiast ta władza niestety nie słyszy i boję się, że ta ulica może po prostu przemawiać. Obym nie miał racji. Często, żeby nie było takich sytuacji.
Oczywiście, dlatego mówię, nie mówmy teraz, że co robić, żeby było lepiej ludziom się żyło, to wtedy będzie spokój. Ja nie mówię, że teraz, wiem o co chodzi, przecież nikt tym osobom przecież nie kazał. No zawsze na kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest zawsze ktoś, kto potrafi jakoś tam, prawda, no nie wytrzymuje, albo nie wiem, może w ten sposób reaguje. Tak samo jak no nie możemy zamknąć wszystkich stadionów, czy zabronić gry w piłkę nożną, bo gdzieś tam się coś wydarza. Ale to już przeszliśmy
troszeczkę... No zamknięto Stadion Narodowy, dając za to 100 milionów złotych publicznych. Czy to był najpotrzebniejszy wydatek?
Czyli przynosi zyski, panie pośle.
Proszę?
Przynosi zyski.
Komu? Właśnie pytanie. Przynosi zyski, te 100 milionów złotych komuś tam przyniesie.
Mówię z przekorą. Tak.
Są bardziej potrzebujący. Chorzy, niepełnosprawni, starsi, dzieciaki w szkole.
No ja króciutko. No oczywiście rozmowa jest ważna. Trzeba rozmawiać, ale pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu i nie można nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego, ponieważ czy ta tęcza, czy to, że młodzi ludzie w tej chwili, bo chyba w nich jest największa nadzieja, przejrzeli na oczy i widzą, że w kraju dzieje się źle, że chcą w tym kraju coś zmienić. Myślę, że to jest dobrze, tylko trzeba dać im szansę, bo właśnie oni za kilkanaście lat będą w tym kraju rządzić i jak w tej chwili ich się ukształtuje, w jaką stronę pójdą, takie będziemy my mieli już, ja mówię, na starość uposażenia, czy emerytury, czy renty, bo to o nich będzie zależało, jak ta nasza ojczyzna, w którą stronę pójdzie, ale myślę, że to, że cała Europa idzie w stronę lewackości, to właśnie w Polsce jest ta szansa, że możemy stać się tą zieloną wyspą, ale w tym sensie takim dobrym właśnie, tą zieloną wyspą, skąd pójdzie na całą Europę ten podmuch normalności, patriotyzmu, tak, idei narodowych, bo tego myślę Europie zaczyna brakować.
I kolejny telefon, proszę bardzo.
Przepraszam, przepraszam, ja bardzo króciutko to Grzycyk. Ja bym powiedział, nie widziałem, nie wiem, słyszałem kogoś z panów, że cała Europa jest trochę lewackości. Ja bym nie powiedział, ja bym ominął to trochę, bo to jest, proszę popatrzeć, jest bardzo poważnie lewacka w poglądach. I no i Europa, nie oszukujmy się, jest pod, powiedziałbym, hegemonią Niemiec. Niemcom się powodzi najlepiej, Niemcy na tym najwięcej skorzystali również na tych różnych przemianach, na tych kryzysach i tak dalej. To jest inny temat. Warto obserwować, ale niestety ta ideologia lewacka idzie na cały świat. Marksizm, on się przeobraża na różne sposoby, ale jest coraz, powiedziałbym, bardziej radykalny i tu w tej chwili uderza w duszę człowieka. W ducha człowieka przykładem właśnie jest gender, uderzenie w rodzinę. Proszę popatrzeć, co zrobili w Hiszpanii. Hiszpania miała piękną rodzinę. Hiszpania była nie tylko katolicka, ale bardzo rodzinna. Co się stało z Hiszpanią, z rodziną? Włochy. Włochy to była rodzina. Co się dzieje z Włochami? I tak dalej. Popatrzmy. Także to jest, nie będę już mówił o Ameryce czy Ameryce Łacińskiej. Prawda? Jutro zaczyna się kongres Katolicy, a prawo, szanse i zagrożenia. I między innymi będzie wykładowca również z Wenezueli. Co się tam dzieje? A chociażby taka Boliwia. Co się tam dzieje? Prawda? Warto obserwować kraje Ameryki Łacińskiej także. Argentyna. Właśnie i tutaj to wprowadzenie gender. Wiadomo, jak krytykował te posunięcia kardynał Bergoglio i obecny papież, jak później reagowała na to pani prezydent Argentyny. Ja mówię tylko niektóre rzeczy, także tu chodzi o duszę człowieka. Ja bym powiedział, czy to jest to, co Pan Jezus mówił, gdy przyjdę powtórnie, czy zastanę jeszcze wiarę. I tu jest walka duchów. Tu potrzeba potężnej modlitwy, nie tylko działania, ale na serio uwierzenia Chrystusowi, przyjęcia Go. Jesteśmy narodem katolickim, ale może nam się wydaje, niewielu ludziom nie mieści się to w głowach, tak mówią przynajmniej. No to niech sobie głowy poszerzą, ale i trzeba serca, tu trzeba potężnej modlitwy i potężnego działania edukacyjnego, działania profilaktycznego, działania z młodzieżą. Młodzież z natury jest idealistyczna, to później są psuci często przez starszych. Młodzież, tak przez te biznesy, które chcą starsi robić na ludziach, przeróżne biznesy, chociażby przemysł narkotykowy, przemysł antykoncepcyjny, przemysł aborcyjny i tak dalej. Także te wszystkie sprawy. Ale jeszcze jedno, bo tam padła ta sprawa tęczy, prawda?
Tak jest.
No, ja wiem, jakim prawem takie pieniądze, wydaje się, jest tyle potrzeb ludzi biednych. Ile jest ludzi biednych w Warszawie? Ile jest bezdomnych w Warszawie? Ile rodzin na skraju nędzy? I prezydent Warszawy mówi, że tak długo będzie. To już jest, jak to nazwać? To już jest arogancja i pewność siebie. Tak długo będzie odbudowywała, jak długo będzie ta tęcza palona. To jest ta tęcza na placu Zbawiciela, to jest bluźnierstwo przecież. Nie oszukujmy się, zawłaszczyli przez propagandę, wmówili ludziom, że tęcza to symbol homoseksualizmu i jeszcze na pracy Zbawiciela. To jest ta sama sprawa, to jest to, ta myśl i te plany, jak w centrum jakimś tam tym nie wiem, kopernikańskim, czy jakimś to, co dzieciom proponują jakieś prawda, aparaty 12 czy 12, już 12-letnim dzieciom proponują prawda, poznawanie sfer erogennych i tak dalej, co robić, żeby mieć maksimum przyjemności seksualnych dzieci. I dzieci tam prowadzą i oni powiedzieli, że będą to robić dalej. Prawda? Takie historie tam prawda, wystawiają. Tak? A tutaj z kolei w Centrum Sztuki Współczesnej Chrystusa na krzyżu i to jeszcze figura zabytkowa, wydana z Muzeum Narodowego, a któż tym Muzeum Narodowym rządzi?
że do takich rzeczy daje jakiś eksponat, powiedziałbym. A tu jest jeszcze, to jest nie eksponat, ale jeszcze znak zbawienia. Prawda? Kto rządzi? On powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Dlaczego tak się nie dzieje? Bo my katolicy jesteśmy po prostu zbyt tchórzliwi. I tu potrzeba poderwania się wszystkich, i świeckich, i duchownych. To nie tylko jedni i drudzy. Ja gratuluję świeckim. Bardzo gratulacje za to, że poszli pod to Centrum Sztuki Współczesnej. Odezwali się. Ale zobaczcie Państwo, najpierw co wyprawiali z krzyżem pod Pałacem Prezydenckim. A kto zaczął? Prezydent, który uważa się za katolika, który mówi, że ma być in vitro i aborcja i związki partnerskie. Cóż to za katolik? No nazywajmy sprawy po imieniu. Nie dajmy sobie to, że idzie do kościoła i komunię mu jeszcze jakiś hierarcha podaje i tego, to nie znaczy, że jest katolik. To jest przecież nadużycie. To jest nadużycie. I dlatego my wszyscy musimy mieć odwagę, wszyscy działać, ma być świadkami Chrystusa. Ja nie występuję przeciwko tym ludziom. Mówię, to za tych ludzi się modlę, trzeba pracować, żeby się nawrócili, bo też mają dusze nieśmiertelne. Ale nazywajmy sprawy po imieniu i nie bójmy się. To, że ktoś ma dzisiaj władzę i może nas może i represje jakieś stosować, to się nie dać. Jak będzie robił takie represje, to krzyczeć głośno, żeby inni wiedzieli na ratunek przyszli. I tu to jest potrzeba. Za pani prezydent teraz za 70 tysięcy będzie znowu robiła następne historie. To są wybryki. Za ludzkie pieniądze, za pieniądze podatników, albo za inne, albo tamta, to jest oburzające. Ja jestem naprawdę aż w głowie się to, nie chcę, żeby mi się to pomieściło, bo tego nie może być w naszym umiłowanym kraju. W tym Centrum Sztuki Współczesnej to nie tylko minister, też katolik Zdrojewski z Wrocławia. Pamiętam, jak Radio Maria się zaczynało, byłem u tego prezydenta też. To też tak się wyginał, o tak i tak, bo nie wiedział, jak wiatr wieje. Pan mi chodził o Radio Maria z panem Juliuszem Krukowskim, tam byłem. Pan Juliusz Krukowski mnie zaprowadził. Mówi, to jest taki porządny prezydent, on pomoże, żeby przynajmniej jakąś zgodę wydał. To było ciężko. No. A teraz proszę, co robi? Za ludzkie pieniądze i też katolik. Też daje pieniądze na to, na bluźnierstwa. Pan Jezus go kiedyś zapyta o to. To tak nie wolno robić. Tak. A oprócz tego daje na to pieniądze Anglia. A my widzimy, co w tej Anglii się dzieje. Konserwatywny premier zatwierdza związki homoseksualne jak małżeństwa. No to przecież to jest Sodoma i Gomora. No. Także to trzeba nazywać po imieniu i nie bać się. Oni idą za to, żeby, bo im na tych parkietach tych Unii Europejskiej przywitają ich, to jest jedno, a drugie pieniądze. No. Oni nie wiedzą, że a może zachorujesz na raka i ci pieniądze też nie znaczą nic. A i tak kiedyś umrzesz, no. I co będzie. Także my się zastanówmy i trzymajmy się katolicy razem. I odwagi więcej, wszystkim odwagi, wszystkim. I świeckim, i duchownym, i razem trzymać. Jak jakiegoś księdza tłuką, to solidarnym z nim trzeba być, wszyscy księża. A nie tak. Czekamy, żeby jeszcze komuś, bo się boimy, co nam powiedzą. No to niech mówią, no. Jak mówią, to niech tylko mówią wyraźnie, żeby się, nie trzeba się bać. A jak piszą, to też niech błędów nie robią. A my widzimy, co oni piszą, co oni mówią i kto to jest. Każdy to sobie daje świadectwo. Czy my mamy być po stronie prawdy, po stronie dobra, po stronie Chrystusa? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Do powiedzenia też ojca tutaj dyrektora. Ja myślę, że tak możemy powiedzieć jeszcze, że te wszystkie tematy, które dzisiaj były podejmowane, mówią nam, że Polska potrzebuje przebudzenia naprawdę we wszystkich dziedzinach, także tej duchowej, religijnej, ale także i tych następnych, o których panowie dzisiaj nam przedstawiali, więc tytułem podsumowania takie właśnie nasze tutaj resume tych rozmów wielogodzinnych i z Telewizji Trwam i Radio Maria. Bardzo prosimy, pan senator Zdzisław Pupa może tym razem w tę stronę.
No trzeba powiedzieć chyba w ten sposób, po tych głosach, które tutaj padły ze strony radiosłuchaczy, po tym, co ojciec dyrektor mówi, że kłamstwo, obłuda, hipokryzja chyba sięgnęły szczytów władzy i władza uznaje to jako atrybut już tego typu cechy sprawowania jej i to dotyka całego społeczeństwa. No, aby tak nie było, aby rzeczywiście wartości chrześcijańskie, katolickie, aby sprawa narodowa była i poszanowanie człowieka przez człowieka było właściwe, które wynika z naszych historii, z naszej tożsamości narodowej, z naszej kultury i religii, były realizowane. No niestety musimy dać temu, położyć temu kres, a możemy położyć temu kres poprzez to budzenie świadomości, otwieranie się ludzi na życzliwość, na prawdę, na wsłuchiwanie się w głosy prawdy. Dzisiaj rzeczywiście te rzesze ludzi, którzy manifestowało nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach naszego kraju, święto narodowe, no daje pewną nadzieję, bo ci ludzie musieli przyjść, przyjechać, zaangażować się, wziąć flagi, napisać czasami jakieś hasło na transparencie. To wszystko budzi taką nadzieję, że nie wszystko jeszcze zginęło, że nie wszystko zostało, jakby można powiedzieć, zaprzepaszczone, że jest szansa i ta iskra się tli i nadzieja jest. Historia nieraz dawała Polski dowód i przykład, że nieraz od niewielu zależało wiele. I mam nadzieję, że doczekamy takich czasów, że od niewielu będzie zależało wiele i osiągniemy cele, które będą służyły naszej ojczyźnie, naszemu narodowi.
Pan senator Waldemar Kraska, proszę bardzo.
No ja myślę, że nadeszła już taka chwila, kiedy powinniśmy rzeczy nazwać po imieniu i powinniśmy otwarcie postawić kropkę nad i powiedzieć, że dosyć tego kłamstwa, dosyć tej obłudy, ponieważ no, ten czas się już wyczerpał, kiedy jesteśmy poniżani, okłamywani, sączone jest nam z mediów ogólnopolskich, tych tak zwanych mainstreamowych, ciągłe kłamstwo. I myślę, że tej odwagi nam będzie brakowało może chwilami, ale myślę, że jeżeli będziemy, tak jak ojciec dyrektor powiedział, wspólnie do tego dążyli, czyli będziemy razem, a myślę, że razem to tą podstawową wartością jest jednak zawsze i powinna być w naszym kraju rodzina, bo stamtąd wynosimy te wszystkie dobre cechy, tą odwagę, która jest nam potrzebna. Dlatego myślę, że od nas samych zależy, jak wychowamy następne pokolenie, jakie cechy będą posiadały na nasze dzieci.
I czy w ogóle będą, żeby były, prawda?
No to tak, ale jeżeli już są, to powinniśmy
demografia tutaj
starać się i je tak wychowywać, aby ta ojczyzna była dla nich naprawdę najważniejsza, bo w tej chwili jest czas pokoju. Wydaje nam się, że w czasie wojny, prawda, bierzemy karabin, pistolet, walczymy, prawda, oddajemy życie. Ale czasem ten czas pokoju jest trudniejszy niż czas wojny. Tutaj ten codzienny, mozolny wysiłek, który jest niejednokrotnie bardziej cięższy do zniesienia niż taki jednorazowy, prawda, akt, zryw, prawda. I myślę, że tą drogą, już ten czas nadszedł. Nie możemy się ciągle schylać głowy i z pokorą wysłuchiwać tego, co nam niesie ta lewacka Europa, bo niestety to już dociera do naszych granic, zaczyna Polskę zalewać. Dlatego myślę, że polska rodzina stawi czoła temu i Polska stanie się, tak jak przed wiekami, tym nowym zaczynem, który odnowi Europę, ale myślę, że nie tylko Europę.
Pan poseł Stanisław Orzuch, Podkarpacie. Przypomnijmy, Podkarpacie to jest ten region, który przez tyle lat trwa w jednym kierunku, prawda? Jeśli chodzi o wybory i myślenie i politykę, życie prorodzinne, prowartością. Są też takie inne miejscowości, ale Podkarpacie jest szczególne na tej mapie.
Tak, serdecznie dziękuję za piękną rekomendację mojego, naszego pięknego Podkarpacia. Na samym początku, ojcze, ja serdecznie dziękuję za możliwość spotkania się tutaj dzisiaj w studio telewizji Trwam, czy w studio Radio Maryje. Miałem możliwość wymiany swoich poglądów, przekazania swoich spostrzeżeń i usłyszenia naprawdę bardzo wielu trafnych głosów, podpowiedzi. Za to serdecznie ojcu tutaj dziękuję. Natomiast wszyscy chyba widzimy, jak wiele potrzeba zmienić w naszej ojczyźnie i niezależnie od tego, czy to byli kiedyś wyborcy Platformy PSL-u, czy innych stronnic, czy nasi, wszyscy mają możliwość oceny, porównania tego, co jest. I mój apel do nas wszystkich, ażebyśmy mówili o faktach w sposób konkretny, rzeczowy i przedstawiali obraz sytuacji tej trudnej, a nie próbowali koloryzować, czy opowiadać, czy straszyć dalej Prawem i Sprawiedliwością. Przyszły rok, najbliższe dwa lata będą kluczowe dla naszej ojczyzny. Nie wolno nam tych lat zmarnować. W przyszłym roku mamy podwójne wybory, bardzo ważne, bo pierwsze do Parlamentu Europejskiego. Wybierzmy godnych reprezentantów, dobrych Polaków, którzy będą dobrymi ambasadorami naszej ojczyzny, ojczyzny katolickiej, kierującej się, bo tak powinno być, nauką społeczną Kościoła. Później w jesieni mamy wybory samorządowe, też bardzo ważne, może ważniejsze nawet, bo to samorządy kształtują obraz tej naszej rzeczywistości, naszych wiosek, parafii, gmin, powiatów, województw. Kolejne wybory, następny rok prezydenckie i parlamentarne. Wydaje mi się, że te dwa najbliższe lata przyniosą rozstrzygnięcie. Chyba, w którym kierunku ojczyzna nasza będzie zmierzać.
No właśnie. Cały czas ta uwaga jest potrzebna. To są rozmowy niedokończone, a więc nie kończymy tematu, natomiast czas nas ogranicza. Dziękuję bardzo naszym gościom za dzisiejszy pobyt tutaj w Toruniu i no, serdecznie pozdrawiamy waszych najbliższych, no i zapraszamy pewnie jeszcze kiedyś. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Proszę Państwa, dziękujemy też za telefony, które tworzyły naszą audycję.